Proszę, proszę o zajęcie miejsc. Proszę o zajęcie miejsc. Zapraszam. To już jest 3 minuty po. Proszę Państwa, otwieram 35. sesję Rady Miejskiej w Pabianicach i witam Panie i Panów Radnych, Pana Prezydenta Grzegorza Mackiewicza wraz z jego najbliższymi współpracownikami. Muszę się rozejrzeć, czy jeszcze nie ma kogoś do specjalnego przywitania wrażliwego. Nie, nie ma. Wszystkich przybyłych gości na obrady sesji, przedstawicieli prasy i mediów. Przygotowanie sesji zapewnia Biuro Rady Miejskiej, a obsługę prawną pan mecenas Andrzej Jankowski. Proszę Państwa, Państwo otrzymali proponowany, zmieniony porządek obrad i bardzo bym prosił, po prostu jest mała rzecz, auto taka poprawka tego projektowanego porządku, że w punkcie 15 zabrakło, punkt 15 został opuszczony i chciał, to jest odpowiedzi na zapytania. To proszę o to uwzględnienie, że w punkcie 15 będą odpowiedzi na zapytania radnych. Proszę bardzo.
Chciałbym zakomunikować Państwu jedną ważną informację. Myślę, że to jest ważne też dla przebiegu dzisiejszej sesji. Otóż informujemy, że z dniem 12 stycznia 2017 roku swoją działalność w Radzie Miejskiej w Pabianicach rozpocznie Koalicyjny Klub Radnych o nazwie Koalicyjny Klub Radnych Pabianice. Członkami wyżej wymienionego klubu są radni wybrani przez mieszkańców z list wyborczych Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Bloku Samorządowego Razem i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest jeszcze jeden radny niezależny. Nie zapominając o swoich poglądach politycznych na sprawy krajowe, chcemy współdziałać ponad podziałami politycznymi dla rozwoju naszego miasta, skupiając się na sprawach dotyczących samorządu. Celem naszych działań jest stworzenie w Pabianicach wspólnoty bez podziałów politycznych i bez podziału społeczeństwa. Chcemy, żeby mimo naszych różnic światopoglądowych Pabianice były dla nas wszystkich miejscem przyjaznym, dostatnim do życia, wychowywania dzieci oraz spędzania wolnego czasu i odpoczynku. Pabianice są dla nas naszą małą ojczyzną. Członkami nowego powstałego klubu są Biegały Małgorzata, Cymerman Dariusz, Dudkiewicz Robert, Duraj Piotr, który jest zastępcą przewodniczącego, Grabarz Zbigniew, Chile Krzysztof, który również jest zastępcą, Kozłowska Bożena, która jest również zastępcą przewodniczącego, Kriger Kozłowska Zofia, Kups Joanna, Majszak Piotr, Marczak Iwona, Wójcik, Grażyna Żeligowski Andrzej i Krzysztof Rąkowski. Zarazem mam ten zaszczyt być przewodniczącym tego klubu. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan radny Chodak, odnośnie programu, odnośnie proponowanego. Tak, tak, proszę bardzo.
Chciałbym złożyć wniosek formalny o zmianę porządku obrad w następujący sposób. W ten sposób, by po punkcie 9 został wprowadzony kolejny punkt w brzmieniu stanowisko Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 roku. Tutaj był błąd, to już w formie autopoprawki zgłaszam, że chodzi o 17 rok oczywiście. Natomiast to jest stanowisko Rady Miejskiej następujące. Paragraf pierwszy. Z uwagi na alarmującą nadmierną emisję szkodliwych substancji do powietrza, która występuje w Pabianicach w natężeniu jednym z najwyższych w skali kraju oraz w największym województwie łódzkim, powodując zjawisko smogu niekorzystnie wpływające na stan zdrowia pabianiczan, Rada Miejska w Pabianicach wzywa prezydenta miasta Pabianic do podjęcia wszelkich możliwych w zgodzie z przepisami prawa działań, które doprowadzą do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza na terenie miasta Pabianice. Rada Miejska w Pabianicach, wychodząc, to paragraf drugi, Rada Miejska w Pabianicach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Pabianic odnośnie poprawy czystości powietrza na obszarze miasta, wzywa prezydenta miasta Pabianic do podjęcia działań zmierzających ku rozpoczęciu wykorzystywania odnawialnego źródła energii geotermalnej celem zapewnienia ogrzewania w ramach miejskiej sieci ciepłowniczej znacznie większej liczby mieszkańców Pabianic. Paragraf 3. Rozwiązanie wskazane w paragrafie drugim z uwagi na oczekiwane zwiększenie mocy grzewczej pozwoli przyłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej dużo większą ilość domostw, w tym te, w których obecnie są spalane szkodliwe substancje generujące zanieczyszczenia powietrza, powodujące alarmujące dziś w skali kraju i naszego miasta zjawisko smogu. paragraf czwarty. Zaproponowane wyżej odnawialne geotermalne źródło energii to ekologiczna forma pozyskiwania mocy grzewczej, która minimalizuje zanieczyszczenia środowiska nieozerwalnie związane z tradycyjnymi obecnie stosowanymi metodami pozyskiwania energii cieplnej. Dlatego w trosce o jakość powietrza, którym oddychają pabianiczanie, mającym bardzo duży wpływ na ich zdrowie, Rada Miejska uznaje za zasadne przyjęcie niniejszego stanowiska wzywającego prezydenta miasta Pabianic do podjęcia wyżej wymienionych działań. I to jest wniosek o, tak jak powiedziałem, o uzupełnienie porządku po punkcie 9 o to stanowisko.
Dziękuję bardzo. Panie świadomy, że musimy to przegłosować takie. To by tam, tak. Proszę bardzo, pan prezydent.
Drodzy państwo, ten temat był przeze mnie wpisany w informacjach, ale skoro został wywołany, to parę słów, komentarzy. Od razu odniosę się może do zaproponowanego stanowiska. Po pierwsze, drodzy państwo, kwestia geotermii kilkukrotnie już wyjaśniana, ale powtórzę jeszcze raz. Po pierwsze, koszty inwestycji nawet przy otrzymaniu pełnej kwoty dofinansowania na pierwszy odwiet to jest 80 milionów złotych. Ale tu pojawiła się kwestia geotermii w zakresie zanieczyszczenia miasta. Kilka argumentów. Po pierwsze, drodzy państwo, przy takich temperaturach, jak mieliśmy w chwili obecnej, w momencie, kiedy wystąpił smog nad Pabianicami, sprawność geotermii jest bliska albo równa zeru. Dlaczego? A mianowicie woda na powrocie z ciepłowni ma między 70 a 90 stopni Celsjusza, czyli wydobywanie wody geotermalnej o porównywalnych parametrach nie podgrzeje nam tej wody, w związku z tym przy takich mrozach praktycznie całe miasto chodziłoby na ciepłej wodzie uzyskiwanej tylko i wyłącznie ze spalania miału węglowego. Po drugie, padło hasło związane z tym, żeby prezydent podjął wszelkie możliwe działania. Po pierwsze, również w zakresie geotermii chciałbym państwu przekazać informację, o której doskonale wiecie, że w bieżącej kadencji z ZEC-u nie wzięta została złotówka w postaci dywidendy, a wszystkie pieniądze, które wypracowuje ZEC, mają iść na przystosowanie jednej i drugiej ciepłowni do warunków niezbędnych, które mają wypełnić kotły do 2020 roku. Jedna ciepłownia na Piaskach już została zmodernizowana, komin na ulicy Konstantynowskiej został zmodernizowany, jeden z kotłów na ulicy Konstantynowskiej został zmodernizowany, zostały do zmodernizowania pozostałe, które będą wypełniały normy roku 2020. Nie będę już mówił oczywiście o tym, co się dzieje ze spalinami z ciepłowni, dlaczego jest taki wysoki komin, gdzie one są rozpraszane i tak dalej. Sprawa zwiększenia mocy cieplnej w Pabianicach. Pragnę państwu również powtórzyć, że w chwili obecnej, o ile dobrze pamiętam, ciepłownia jedna i druga jest gotowa wygenerować moc w granicach 115 MW. Natomiast użytkownicy w chwili obecnej są gotowi pobrać moc maksymalnie w granicach 90. W związku z tym około 20% mocy możliwej do produkowania przez ciepłownię jest dzisiaj w zapasie i przede wszystkim powinniśmy wszystkie pieniądze przekazywać na rozwój sieci ciepłowniczej, żeby ta zapasowa moc, którą dzisiaj ciepłownia może wygenerować, została przede wszystkim do naszych obiektów i obiektów prywatnych dostarczona, a nie wydawać 80 milionów na budowę geotermii, która tak naprawdę w takiej sytuacji, jak jest dzisiaj, nie będzie w stanie poprawić naszego środowiska. Sprawa trzecia to jest projekt termomodernizacyjny naszych obiektów użyteczności publicznej, który również jest w planie niskiej emisji i ma za zadanie oczywiście zmniejszyć spalanie przede wszystkim w kotłowniach, które dzisiaj znajdują się przy naszych szkołach. Następny argument. Drodzy państwo, zaczął się również dialog w zakresie przygotowania przetargu i wniosku o zakup w ramach projektu komunikacyjnego 18 autobusów hybrydowych, które również mają za zadanie zmniejszenie emisji, którą produkują miejskie autobusy. Drodzy państwo, mówicie o i wspominacie o spalaniu szkodliwych substancji w kominach. Rozumiem, że przede wszystkim domostw indywidualnych i doskonale państwo wiecie, że mamy w planach zakup drona do śledzenia tego, co jest spalane w poszczególnych kominach. Jeden z testów firmy odbył się w grudniu, drugi będzie bodajże w dniu jutrzejszym. Przyjeżdża druga firma, aby zaprezentować urządzenie do weryfikacji pyłów, które wydobywają się z kominów. To jest niezwykle istotne, aby pomiary, które będą dokonywane przez urządzenia zawieszone na dromie, były niepodważalne później przy wystawianiu i karaniu osób, które spalają niedozwolone substancje. No i trzeci argument, drodzy Państwo, w ubiegłym roku miasto Pabieńce przystąpiło do projektu Kawka. Był to program ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Zgłosiło się 230 prywatnych właścicieli nieruchomości, firm oraz wspólnot mieszkaniowych. W związku z tym wniosek miasta opiewał na 5 900 000 zł, z czego 3 400 000 to kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jak Państwo doskonale wiecie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wycofał się z tego programu. Gdyby ten program funkcjonował tak, jak to było w założeniu, już część z kotów w Pabianicach byłaby wymieniona. I to właśnie to jest kierunek, w którym miasto Pabianice powinno dążyć, czyli dofinansowywać poprzez Wojewódzki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wymianę piecy i kotów starego typu. Jeszcze jedna informacja. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pracuje właśnie nad programem, który ma być na województwo łódzkie, aby wypełnić to, czego nie dołożył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i stworzyć program na aglomerację łódzką. Ale jak doskonale Państwo wiecie, właśnie w Sejmie trwają prace nad zmianą w ogóle i zarządów, i rad nadzorczych, i całej podległości wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. W związku z tym też nie mam pewności, czy ten program zostanie zakończony i dojdzie do skutku. Nie wiem, czy jeszcze jakieś informacje w tym zakresie Państwa interesują. Myślę, że wyczerpująco przedstawiłem sprawę dotyczącą stanowiska Rady Miejskiej w Pabianicach. Na koniec chciałbym potwierdzić, że władze miasta Pabianic nie będą ustawały w tym, aby szukać wszelkich źródeł dla poprawienia jakości powietrza w mieście, tak jak to miało do tej pory. Oczywiście, jeżeli programy, które są ogłaszane, nie będą później za 5.12 weryfikowane, wycofywane, bądź też w inny sposób likwidowane. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie przyjęcia programu sesji porządku obrad. Pan radny Feliksiński się zgłasza i pan radny Grabarz. I myślę, że na tym wyczerpiemy dyskusję na temat zmiany porządku obrad. Proszę bardzo, pan radny Feliksiński.
Panie prezydencie, panie przewodniczący.
Działa?
Słychać, słychać.
Działa.
Tak, to dobrze. Przepraszam. Ja w zasadzie ad vocem. Mianowicie pan prezydent powiedział, że koszt odwiertu 80 milionów złotych, czy ja dobrze słyszałem? Inwestycji. W każdym razie koszt odwiertu wynosi według pana Krzysztofa Ciebiady około 15 milionów i mógł być wykonany całkowicie ze środków rządowych w tym roku, ale nie reflektowaliśmy na to. Dalej. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część wypowiedzi pana prezydenta, no to jest... Nie chcę komentować. Po prostu tu nie chodzi o to, żeby zwiększać moc. Po prostu zwiększa się moc ciepłowni dzięki temu, że się tylko dogrzewa wodę, którą się pozyskuje. Ten odwiert by po prostu potwierdził, że rzeczywiście jesteśmy w bardzo dobrym pasie geofizycznym i że wody nasze są nadające się jak najbardziej do tego celu. Podgrzewa się i wtedy się znacznie zmniejsza zużycie spalania węgla kamiennego o 50% powiedzmy albo bardziej. Taki jest sens łączenia. A okres grzewczy oczywiście ten intensywny trwa kilka miesięcy i w tym czasie też się zmniejsza zużycie węgla i produkcję smogu. To może tyle.
Pan radny Grabarz, tak?
Panie prezydencie, panie, panowie radni. Proszę państwa, prezydent Duda, jak został wybrany, no niecały rok temu, 40% dał na dofinansowanie do programu Kawka, co pan prezydent mówił, w 40 miastach w Polsce. Kraków, nie Kraków, i to zostało zdjęte. A 20% dołożył Wojewódzka Ochrona Środowiska. Razem mieliśmy 60%. Czyli jak piec piątej generacji V, ci co mieli węglowy, kosztuje 15 tysięcy z założeniem, no to oni by te 9 dołożyli. I ludzie się na tego zgodzili, no ale nagle został zdjęty przez pana prezydenta Dudę. No. Dziękuję. Pan Duda jest z PiS-u.
Bez polityki, bez wojny, tylko przypomniałem to.
Proszę Państwa, wniosek jest o zmianę programu. Kto jest za przyjęciem tego punktu do programu naszych obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za podjęciem? Osiem osób jest za. Kto jest przeciw? Czternaście. Proszę Państwa, kto się wstrzymał? Nie ma. Przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie proszę Państwa, proszę o wskazanie projektów uchwał, które będą przyjmowane w głosowaniu imiennym. Proszę bardzo, pan radny Felikciński.
Proponuję głosowanie imienne przy podejmowaniu uchwał w punkcie 8, czyli w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz w punkcie 9, czyli w sprawie uchwalenia budżetu miasta.
Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma propozycję głosowania imiennego? Nie ma. Proszę Państwa, protokół został wyłożony w Biurze Rady. Protokół ze sesji 33 z dnia 9 grudnia 2016 roku. Nikt nie wniósł? Czy Państwo macie może jeszcze uwagi do protokołu z tej sesji? Proszę bardzo. Nie ma. Uważam, że protokół jest przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Proponuję do Komisji Uchwał i Wniosków pana radnego Tadeusza Felikcińskiego, pana radnego Zbigniewa Grabarza i pana radnego Antoniego Chodaka. Czy panowie wyrażacie zgodę? Tak? Pan radny? Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za takim składem Komisji Uchwał i Wniosków? Dwadzieścia dwa głosy za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. Przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie informacja prezydenta o ważniejszych decyzjach i zarządzeniach. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Ja bardzo przepraszam, panie przewodniczący, ale staram się mówić wyraźnie, może czasami mówię zbyt szybko. Jeszcze raz powiem, woda na powrocie, czyli ta, która wchodzi do ciepłowni po ogrzaniu całego miasta, ma między 70 a 90 stopni Celsjusza. W związku z tym podgrzać taką wodę z geotermii gratuluję. Ale drodzy Państwo, najważniejsza rzecz. O kwestii smogu już mieliśmy okazję przed chwilą dyskutować, w związku z tym nie będę tego wracał. Od ostatniej sesji, poza tym, co macie Państwo wpisane, następujące informacje. Rozpoczęły się konsultacje w sprawie wdrożenia reformy edukacji w Pabianicach. Zgodnie z deklaracją i stanowiskiem Rady Miejskiej żadna szkoła nie zostanie zlikwidowana. Trzy gimnazja zostaną przekształcone w szkoły podstawowe. To jest gimnazjum nr 1 w szkołę podstawową nr 2, gimnazjum nr 2 w szkołę podstawową nr 15 i gimnazjum nr 3 w szkołę podstawową nr 16. Rejony poszczególnych szkół w 90% pokrywają się z rejonami sprzed poprzedniej reformy edukacji. Na ile to możliwe, zajęcia siedmiolatków będą odbywały się w osobnym budynku albo na osobnych piętrach, tak aby siedmiolatkowie i piętnastolatkowie mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą. W skali miasta docelowo mamy 220 pracowni w chwili obecnej i będzie w nich funkcjonowało między 185 a 195 oddziałów. Ja przypomnę, że średnia to jest 1,2 pomieszczenia na jeden oddział szkolny. Szkoły powstałe w budynkach gimnazjum, dopóki nie będzie w nich uczyło się 8 roczników, będą miały wolne sale. W związku z tym rodzice dzieci z obecnych klas trzecich i szóstych będą mogli skorzystać i przenieść się z przepełnionych szkół do tych, w których będą lepsze warunki pracy, ale pozostawiamy to oczywiście decyzji rodziców, ponieważ w niektórych szkołach, które były do tej pory przygotowane do 6-letniego trybu pracy, bardzo prawdopodobne, że pojawi się dwuzmianowość. Drodzy Państwo, za wcześnie, żeby podać konkretne liczby etatów nauczycieli, którzy będą funkcjonować w nowych podstawówkach, dyrektorzy szkół zostali zobowiązani, aby do końca miesiąca przedstawić wstępne
arkusze, jak i również wstępne koszty przystosowania placówek. Na chwilę obecną, według wstępnych szacunków, koszty wprowadzenia nowego systemu będą się wahały w granicach 3 milionów złotych. Docelowo, ze względu również na to, iż reforma obejmuje kwestie przedszkolne, szacujemy, że może to być do 12 milionów złotych. Oczywiście w związku z tym, iż reforma wchodzi w trybie pilnym, na chwilę obecną planujemy, iż jedno z przekształconych gimnazjów będzie również miało oddziały przedszkolne. Drodzy Państwo, druga informacja. Miasto zaprosiło producentów autobusów hybrydowych do dialogu technicznego. Ta procedura poprzedza ogłoszenie przetargu na dostawę 18 fabrycznie nowych autobusów hybrydowych dla komunikacji miejskiej. Przeprowadzenie dialogu umożliwi pozyskanie informacji o najkorzystniejszych rozwiązaniach, ale do niczego nie zobowiązuje. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do 23 stycznia. Drodzy Państwo, ogłoszony został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Pabianic. Pamiętacie, że jest to drugi przetarg. Pierwszy został unieważniony ze względu na wysokość zaproponowanej kwoty odbioru, która w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowiłaby znaczną podwyżkę dochodzącą do 10 zł za segregowane odpady. W związku z tym nie podpisaliśmy tej umowy, nie rozstrzygnęliśmy tego pierwszego przetargu. Drugi przetarg został ogłoszony z terminem, rozstrzygnięcie po 21 lutym, wtedy będziemy wiedzieli, jakie są stawki na następny okres. Na okres niepełnych 3 lat ten przetarg jest rozpisany, natomiast przez najbliższe 3 miesiące w ramach zamówienia uzupełniającego po negocjacjach została przedłużona umowa z dotychczasowym wykonawcą na warunkach dotychczasowych. I ostatnia informacja z mojej strony. Drodzy Państwo, chciałem powitać w naszym gronie nowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, pani Maria Wrzosmeus. Drodzy Państwo, serdecznie witamy. Mam nadzieję, że współpraca między nami i Radą Miejską w Pabianicach będzie się układała w sposób bardzo dobry i harmonijny. Dziękuję, to wszystkie informacje z mojej strony. Jeszcze raz serdecznie witamy panią Marię wśród nas.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 6. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych. Wnioski i interpelacje radni składają na piśmie, jeśli to można. Bardzo proszę, po kolei, tak? Pan Różycki, pan Feliksiński, pan radny Madaj, pani Bożena Kozłowska. Bożena, kto jeszcze? Proszę bardzo. Pani Biegajło. Pan radny Adam Kaczorowski. I póki co wszystko. Proszę bardzo. Pan radny Różycki, proszę bardzo.
Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni medialnej pojawił się jeden taki ciekawy pomysł w dobie smogu w mieście odnośnie poprawy tutaj komfortu naszym mieszkańcom. Mówię o koksownikach. Z uwagi na fakt, iż tak, naszym mieszkańcom należy się poprawa komfortu przy oczekiwaniu w takich warunkach atmosferycznych, dlatego panie prezydencie, z uwagi na porę roku i towarzyszące jej warunki, zjawiska atmosferyczne, proszę o rozważenie możliwości nieodpłatnego oferowania na przystankach pasażerom Pabiańskiej Komunikacji Miejskiej oraz pasażerom PKP oczekującym na Pabiańskim Dworcu ciepłych napoi w postaci np. herbaty czy kawy. Może się odbyć w taki sposób, że ZWiK dostarczy wodę, ZEK zaparzy herbatę, MZK rozwiezie. Interpelacja druga. Panie prezydencie, w imieniu mieszkańców Pabianic zwracam się do pana z prośbą o wykonanie remontu nawierzchni jezdni wraz z przyległymi obustronnie chodnikami ulicy Brackiej na odcinku od ulicy Nawrockiego do wysokości posesji pod adresem Bracka 63. Wskazany odcinek ulicy Brackiej jest jedynym, gdzie do chwili obecnej nie został przeprowadzony gruntowny remont. Obecnie nawierzchnia w tym miejscu składa się z połączonych ze sobą łat asfaltowych położonych podczas wcześniejszych prowizorycznych napraw nawierzchni. Ponadto po intensywnych opadach atmosferycznych oraz podczas roztopów na jezdni tworzy się rozlewisko, a znajdujące się w jezdni wpust deszczowy z niewiadomych przyczyn nie odprowadza nadmiaru wody z jezdni. Taki stan rzeczy prowadzi do powstawania w jezdni kolejnych dziur i ubytków. Jednocześnie chodnik biegnący wzdłuż ulicy Brackiej pomiędzy numerami 59 a 63 jest niebezpiecznie nachylony w kierunku jezdni oraz wyeksploatowany. Dalsze z niego korzystanie może być niebezpieczne i grozić urazami poruszających się pieszych. Proszę o podjęcie niezwłocznych działań przywracających właściwy stan jezdni chodnika na wskazanym odcinku. Panie prezydencie, interpelacja kolejna. W budżecie powiatu babiańskiego zostały zapisane środki na remont chodnika na ulicy Nawrockiego od ulicy Grota Roweckiego do ulicy 20 stycznia. Mówimy o budżecie na 2017 rok. Remont tego odcinka to inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców części osiedla Bugaj, leżącej przy ulicy Nawrockiego. W tej samej części osiedla, tak zwanym palącym problemem, jest również brak miejsc parkingowych. Podczas moich spotkań z mieszkańcami powstała koncepcja rozwiązania całej sytuacji. Na terenie należącym do Babiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej po wschodniej części ulicy Nawrockiego, na odcinku pomiędzy ulicami Grota Roweckiego a Bracką, znajdują się dwa parkingi samochodowe, natomiast na odcinku pomiędzy ulicami Bracką a 20 stycznia jeden parking. Wszystkie te parkingi graniczą bezpośrednio z terenem miasta i powiatu. W chwili obecnej, z uwagi na szerokość parkingów, możliwym jest parkowanie jedynie w ich wschodniej części. Według pomiarów wykonanych przez mieszkańców, poszerzenie parkingów o 7 metrów umożliwi parkowanie po obu stronach, tak jak ma to miejsce po zachodniej stronie ulicy Nawrockiego i pozwoli na pozyskanie około 30 nowych miejsc parkingowych. Natomiast wydłużenie parkingu w kierunku ulicy Brackiej i w kierunku ulicy Grota Roweckiego pozwoli stworzyć kolejnych 16 miejsc parkingowych. Pozyskanie części z niezbędnych metrów może odbyć się kosztem zwężenia pasa zieleni biegnącego wzdłuż ulicy Nawrockiego oraz zwężenia do około 2 metrów biegnącego tam chodnika. Pozostałe metry można wygenerować, poszerzając parking w kierunku wschodnim w głąb osiedla. Powyższa propozycja ma jedynie charakter koncepcji, niemniej jednak ponad wszelką wątpliwość w znacznym stopniu rozwiązałaby problem braku miejsc parkingowych w tej części babiańskiego osiedla. Ponieważ jej ewentualna realizacja wymaga współpracy miasta, powiatu oraz Babiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, proszę o zaopiniowanie przez pana przedłożonej propozycji i przedłożenie jej władzom powiatu babiańskiego oraz zarządowi Babiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Interpelacja ostatnia. Panie prezydencie, 1 czerwca 2016 roku podczas obrad 26. sesji Rady Miejskiej w Pabianicach zwróciłem się do pana z prośbą o przekazanie kserokopii umowy zawartej między miastem Pabianice a podmiotem zarządzającym hotelem Fabryka Wełny na okoliczność ograniczenia wyłączenia z ruchu pojazdów ulicy Lipowej w Pabianicach. Z uwagi na fakt, iż do chwili obecnej nie otrzymałem odpowiedzi, proszę ponownie o przekazanie kserokopii takiej umowy oraz o wyjaśnienie, czy ulica Lipowa jest ulicą miejską, kto i na mocy jakich przepisów zamontował na ulicy Lipowej wysuwaną blokadę, kto ją obsługuje, kto odpowiada za utrzymanie ulicy Lipowej. Proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Następny pan radny Feliksiński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja mam interpelację w imieniu klubu radnych PiS i ona nawiązuje akurat do tej interpelacji, która była tu przed chwilą, tylko ją rozszerza. Panie prezydencie, z uwagi na fakt występowania negatywnej praktyki i nieudzielania przez pana prezydenta w terminie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych składane na piśmie, pomimo istnienia aktów prawnych, które do tego obligują regulamin Rady Miejskiej, niniejszym uprzejmie prosimy o udzielenie następujących informacji odnośnie łącznej liczby wniosków i interpelacji złożonych przez radnych Rady Miejskiej od początku bieżącej kadencji Rady, liczby wniosków i interpelacji, na które odpowiedź nie została udzielona w terminie określonym w regulaminie Rady Miejskiej w Pabianicach, najniższego, najwyższego oraz średniego czasu oczekiwania odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, powodów, dla których nie pojawiają się nawet odpowiedzi, które w swej treści przynajmniej informowałyby o konieczności dłuższego rozpatrywania z uwagi na obszerny przedmiot danego zagadnienia wskazanego w konkretnym piśmie, wymóg określony w artykule 245 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Następna osoba, pan radny Madaj.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja mam interpelację, którą chcę złożyć w imieniu naszego klubu Prawo i Sprawiedliwość, a mianowicie, szanowny panie prezydencie, w dniu 29 grudnia 2015 roku zostało wydane zarządzenie numer 400 /2015/P prezydenta miasta Pabianic z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Załącznikiem do zarządzenia numer 400 /2015/P prezydenta miasta Pabianic z dnia 29 grudnia 2015 roku jest regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział 5 powyższego regulaminu mówi o zadaniach samodzielnych referatów zespołów i stanowisk. Jednym z takich zespołów jest zespół funduszy zewnętrznych. Zgodnie z regulaminem w paragrafie 46 punkt 1 do zadań zespołu funduszy zewnętrznych należy w szczególności ustęp 1 organizacja procesu pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zwraca się z pilną prośbą o przedstawienie przez pana prezydenta dokonań zespołu funduszy zewnętrznych w roku 2016, a mianowicie ile środków zostało pozyskanych z programów unijnych realizowanych w perspektywie przeznaczonej na lata 2014-2020, a także ile środków zostało pozyskanych z programów realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Interpelacja jest wyrazem naszego zaniepokojenia brakiem widocznych inwestycji w mieście, które powinny i mogłyby być współfinansowane ze środków zewnętrznych, pozyskiwanych z programów unijnych, a także rządowych, realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Kozłowska.
Panie prezydencie, moja interpelacja dotyczy wielokrotnego przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza w Pabianicach. Uważam, że aby rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście, to trzeba go najpierw zdiagnozować. I mam zapytanie dotyczące funkcjonujących źródeł ciepła, a mianowicie, czy została wykonana inwentaryzacja źródeł ciepła i ile istnieje nieekologicznych źródeł ciepła? Ponadto na bazie współpracy dość ścisłej w ostatnim czasie i w poprzednim sezonie z panem komendantem straży, bo to są mi telefony o godzinie 12 w nocy i w weekend, wnioskuję, nie wiem czy został taki powołany, taka komórka, wnioskuję o powołanie w Straży Miejskiej komórki szybkiego reagowania. Moim zdaniem tylko szybkie reagowanie wyeliminuje, tylko dzięki szybkiej reakcji strażników będzie można wywrzeć presję na tych, którzy za nic mają apele o niespalanie śmieci i innych substancji trujących. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan radny Kaczorowski, proszę uprzejmie. Panie,
panie prezydencie, ja mam takie krótkie pytanie dotyczące strefy płatnego parkowania. Dzisiaj troszeczkę nam popruszyło nad ranem, jest godzina 16:30. Wszystkie praktycznie możliwości parkowania w mieście są bez zmian, czyli co, nie jest odśnieżona strefa płatnego parkowania. Chciałem się spytać o jakiś pomysł, nie wiem, technikę, no bo jest godzina 16:30 i wygląda to tak, jak wygląda. Ludzie brodzą po kostki, a płacą za parkowanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pan radny Wójtowicz i pan radny Cymerman, tak? I oj, przepraszam bardzo, przepraszam panowie, pani Biegajło. Przepraszam najmocniej.
Dziękuję bardzo. Chciałam złożyć wniosek w nawiązaniu do dzisiejszej dużej dyskusji na temat smogu i zgadzam się z koleżanką Bożeną Kozłowską, że należy zdiagnozować źródła tego smogu. A ja chciałam złożyć wniosek do pana prezydenta o zorganizowanie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców o źródle smogu. Myślę, że wiele osób staje się źródłem tych pyłów, które są w PM10 i drodzy państwo, to nie spalanie węgla kamiennego jest źródłem tego owego smogu. I chciałabym prosić również, aby pan prezydent w tej kampanii informacyjnej przedstawił również mieszkańcom, jakie teraz skutki będą po opadnięciu owego smogu, a więc metali ciężkich i dioksyn na naszą glebę, a następnie dioksyny i te metale ciężkie trafią do wód gruntowych. Prosiłabym więc o wskazanie informacji mieszkańcom, jak należy postępować, aby uniknąć zakażenia tymi substancjami, które są w środowisku nas otaczającym. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Teraz dwóch panów radnych, pan Wójtowicz i później pan Cymerman, chyba że chcecie alfabetycznie. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Kto jeszcze? Zamykamy. Panowie, proszę, pan radny Wójtowicz, proszę uprzejmie.
Panie prezydencie, mam pytanie. Z racji doświadczeń w ostatnim czasie na zawodach sportowych, gdzie wydarzyła się, no może nie tragedia, ale sytuacja taka wstrząsająca, w której uczestniczyłem ja i tutaj kolega Krzysztof Radny, na zawodach, tak jak mówię, powiatowych, czy możemy zabezpieczyć po prostu to tym, aby każde zawody teraz miejskie, które będą rozgrywane już w najbliższym czasie, były obstawione przez karetkę, a jak nie przez karetkę, to przez lekarza, który będzie po prostu dostępny momentalnie w tej chwili, bo to, co przeżyliśmy po prostu razem będąc, to tak jak Krzysztof zresztą sam widział, nie mógł filmować tego, bo chłopiec został takiej zapaści, miał takie problemy, że no my nie mogliśmy sobie z tym poradzić, a karetka przyjechała po prostu po długim czasie oczekiwania i różnie, tak, różnie mogło się to po prostu skończyć. I mi się wydaje, że bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy znaleźli te środki, abyśmy je przeznaczyli po prostu na to, aby podczas tych najbliższych zawodów już miejskich ten lekarz był cały czas dostępny i żebyśmy nie mieli po prostu takich problemów na interwencję czy czekaniem na tą interwencję. Bardzo dziękuję.
Zaraz chwileczkę, tak?
Pani ja ad hocem chciałam, mogę bardzo odpowiedzieć od razu tak. Ja zwracam się do mojego kolegi Wojtka Wójtowicza, ponieważ jestem adresatem tego pytania. Zresztą moja odpowiedź już została przekazana. Dziwię się, Wojtku, że stawiasz po raz kolejny to pytanie. Natomiast decyzją starosty takie środki zostały wyasygnowane i obsługa medyczna będzie na wszystkich zawodach, ponieważ do tej pory była tylko na lekkiej atletyce, biegach przełajowych i pływaniu. Dziękuję.
Bardzo dobrze, dziękuję. Proszę... Proszę Państwa, proszę bardzo, Panie Wojciechu, i ping-ponga koniec, tak? Proszę. Dobrze, dobrze, żeście się porozumieli. Państwo, Pan Radny Cymerman.
Panie Prezydencie, ja chciałbym poruszyć kwestię... Dobra, raz, dwa. Słychać? Panie Prezydencie, ja chciałbym poruszyć kwestię mieszkańców, którzy do mnie w ostatnim czasie zgłaszali potrzebę i problemy związane z przejściem przez ulicę Piotra Skargi z reguły w godzinach wieczornych i godzinach nocnych. Jeżeli chodzi o godziny wieczorne, mowa jest o przedszkolakach, chodzi o możliwość instalacji kładki dla pieszych, tudzież po prostu namalowania pasów wraz na przykład z oznakowaniem LED-owym. Tam jest przedszkole, przechodzą mieszkańcy wraz z dzieciakami, zgłaszają takie problemy, tak więc prośba o rozważenie tego. Natomiast drugą kwestię, którą chciałem poruszyć, w zasadzie jest bardzo tożsama tutaj z kwestią, którą poruszył Piotr Różycki. Rozmawialiśmy wstępnie na naszym posiedzeniu klubu na temat ulicy Brackiej. Rzeczywiście wymaga ona remontu. Nie wiem, w jakim zakresie tutaj ma na myśli pan Piotr Różycki, natomiast mam nadzieję, że tutaj wspólną pracą ponad podziałami rzeczywiście uda się poprawić jakość tej ulicy, jakość chodników. Tak samo tyczy się to możliwości rozszerzenia parkingów wzdłuż ulicy Nawrockiego w związku z jej przebudową. I to na całym odcinku.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do kolejnego punktu.
Dziękuję za poparcie, Darku. Tak.
Przechodzimy do kolejnego punktu.
Pana starostę poproszę.
Proszę Państwa, coś wspaniałego, nie widzę żadnego podziału, to chyba tylko wirtualny. W sprawie, kolejna uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach. Tutaj mamy przepisy prawne. Dalej uznajemy skargę na dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach za bezzasadną. Paragraf drugi. Uzasadnienie uchwały stanowi jej integralną część. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, do Biura Rady została zgłoszona skarga na pana dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Państwo tą skargę znacie, uzasadnienie też, ale mimo wszystko prosimy pana dyrektora o krótkie, ale krótkie przytoczenie, w czym jest sens tej całej skargi. I proszę nie mówić nazwiska skarżącego, proszę sobie jakiś synonim do albo grupę krwi. osoba wnosząca skargę na sali? Nie ma.
Nie ma takiej osoby. Generalnie, jeżeli chodzi o tutaj współpracę z tym lokatorem, to opiera ona się głównie na egzekwowaniu należności od samego początku. Umowa najmu została wypowiedziana w 2008 roku. Uzyskaliśmy wyrok eksmisyjny bez prawa do lokalu socjalnego. Następnie lokator wystąpił do pana prezydenta o rozłożenie zadłużenia na raty. Taką zgodę otrzymał. Ówczesny dyrektor ZGM-u podpisał ją, natomiast lokator z niej się nie wywiązywał. W 2012 roku nastąpiła spłata należności głównej. Następnie w 2016 roku zadłużenie dalej postępowało. W 2016 roku 25 maja został złożony wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Termin tej eksmisji został wyznaczony na wrzesień, 7 dzień września 2016 roku. Następnie lokator trzykrotnie odwiedził zakład, została podpisana ugoda, rozłożenie należności na raty. W zasadzie na chwilę obecną lokator wywiązuje się z tej ugody, także nie wiem, czy ten wniosek, ta skarga jest tak naprawdę zasadna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nad tą uchwałą obradowała komisja. Pani Kupś, proszę bardzo o opinię.
Opinia komisji jest taka, że skarga jest bezzasadna.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos z Państwa? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Przypominam, uznaję skargę na dyrektora za bezzasadną. Kto jest za? Dwa głosy za, kto jest przeciw, nie ma, kto się wstrzymał. Nie, przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie punkt 7 jest rozpatrzony, punkt 8 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, kto z Państwa będzie? Proszę bardzo, pani skarbnik.
Proszę Państwa, przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031 oparty został o dynamikę dochodów i wydatków bieżących miasta Pabianice, o potrzeby inwestycyjne miasta w roku 2017 oraz kształtowanie się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli tak zwanej inflacji. Parametr ten przyjęto w wysokości 1,3%, taki jak podawano minister finansów w założeniach do budżetu państwa. W roku 2017 przyjęto wielkość dochodów ogółem w wysokości 216 885 945,92 zł. W tym dochody bieżące skalkulowano w wysokości 212 215 146,24 zł. I dochody majątkowe w kwocie 4 670 799,68 zł. W tej kwocie dochodów majątkowych ustalono, że sprzedaż majątku gminy miasta Pabianice w roku 2017 ma wynieść 4 400 000. Natomiast wielkość wydatków ogółem przyjęto w wysokości 235 450 253,89 zł, w tym wydatki bieżące 207 672 757 zł i 89 groszy i wydatki majątkowe w wysokości 27 777 496 zł. Również w wieloletniej prognozie finansowej wyliczono, że deficyt budżetu wynosi 18 564 307 zł i 97 groszy. Zbilansowany ten deficyt zbilansowany został przychodami z planowanych obligacji w kwocie 17 milionów 420 tysięcy oraz z wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 1 144 307,97 groszy. Tutaj chciałam zaznaczyć, że są to wolne środki, które zostały do dyspozycji jeszcze do roku 2015. Wolne środki roku 2016 nie zostały jeszcze wyliczone, będą one dopiero wyliczone po sprawozdaniach i bilansach za rok 2016. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 39 618 047 groszy. Jest to mniej więcej 18-26% zaangażowanego budżetu po stronie dochodowej. Zachowana została reguła wskaźników wynikająca z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, a planowany wskaźnik jednoroczny dla miasta Pabianice na rok 2017 wynosi 4,12%. I teraz muszę zaznaczyć, że wielkość planowanych obligacji może się zmienić, gdyż przyjmowano na tym etapie tworzenia budżetu wydatki majątkowe, w których znajdują się tytuły, które mogą otrzymać dofinansowanie zewnętrzne i w okresie kwietnia, marca, kwietnia może być ta kwota zdefiniowana niżej niż podana jest na tym etapie do budżetu. Obligacje, które planujemy na zrobić karencję pięcioletnią i spłatę obligacji zaciągniętych przez 10 lat do roku 2031. Proszę Państwa, ze swojej strony podałam chyba najistotniejsze parametry wieloletniej prognozy finansowej, bo myślę, że Państwo się zaznajomili z tym materiałem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę Państwa, teraz proszę o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Może sam wyciąg, pan prezydent, proszę uprzejmie, panie prezydencie, czy pani skarbnik, opinię Izby, Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak nie, to ja przeczytam. Przepraszam bardzo, tak, jak trzeba.
Przez 228, przez 216 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu miasta Pabianic. Podstawę prawną ominę. Przewodnicząca Iwona Kopczyńska, Ewa Śpionek i Anna Kazimierczak, członkowie, skład uchwala, co następuje. Opiniuje się pozytywnie z uwagami projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Pabianice na lata 2017-2031. Paragraf drugi. Opiniuje się pozytywnie możliwość sfinansowania w roku 2017 planowanego deficytu budżetu miasta Pabianice. I uzasadnienie. Ona jest bardzo długie.
Uzasadnienie? Proszę Państwa, czy mamy czytać uzasadnienie? Proszę tylko o opinię ostateczną. Opiniuje się pozytywnie z uwagami projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Pabianic na lata 2017. A czytała pani. Dobrze. Dziękuję. W takim razie teraz proszę panią przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów, panią Bożenę Kozłowską, o odczytanie opinii komisji.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów do projektu prognozy wieloletniej na lata 2017-2031. Komisja zapoznała się z opiniami komisji merytorycznych, czyli Komisji Oświaty
i Spraw Społecznych, gdzie zaopiniowano pozytywnie. Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji również komisja ta zaopiniowała pozytywnie. Komisji Zarządzania Mieniem Komunalnym komisja zaopiniowała pozytywnie. I Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 22 grudnia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2031.
Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, teraz Panie Prezydencie, bardzo proszę w sprawie opinii Regionowej Izby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i opinii Komisji Budżetu i Finansów. Czy pan zabrać głos? Proszę bardzo.
Tak, zapoznaliśmy się z opiniami, potwierdzamy te opinie, nie mamy uwag.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie proszę, jeśli Państwo macie ochotę i taką potrzebę, opinię klubów radnych. Proszę bardzo, czy ktoś chce zabrać głos? Dobrze, pan radny Feliksiński. Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo, panie radny.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, my jako radni Prawa i Sprawiedliwości trudno nam się zrozumieć i pogodzić z potrzebą emitowania obligacji w takiej kwocie 17 milionów 420 tysięcy, nawet gdyby ona miała być mniejsza. Przypominam, w zeszłym roku to już była druga w tej kadencji emisja w wysokości 12 milionów. Teraz jest trzecia w wysokości planowana 17 milionów 420 tysięcy. Kiedy ten cel jest taki bardzo niekonkretny, na pewno nie prorozwojowy. Natomiast istnieje zagrożenie, że jak się pojawią następne potrzeby związane chociażby z tym, o czym mówił tutaj pan radny Madaj, z pozyskiwaniem środków, kiedy będzie potrzebny wkład własny, to my naprawdę już będziemy musieli, nie wiem, czy do 2031 przedłużać, bo ostatnio mieliśmy prognozę do 2025 roku. Teraz przedłużyliśmy o 6 lat. Co prawda to ostatnie 6 lat jest trochę niska spłata, ale będą prawdopodobnie następne emisje. I dlatego uważamy, że to jest niedobre rozwiązanie i nie będziemy mogli za tym głosować. Ja tylko przytoczę jeden przykład z ostatniej sesji. Ostatniej grudniowej, 34 sesji. Mówiliśmy tam o PCM-ie, który ma pewne problemy, 2 miliony ewentualnie zadłużenia. Rozmawialiśmy na te i przyjęliśmy uchwałę. Tak, i uchwałę przyjęliśmy pozwalającą na przedłużenie dzierżawy lokalu dla firmy dializacyjnej Fresenius, która jest w trakcie, po 6 latach zawartej umowy na 10 lat, mamy wydłużyć na 15 lat, czyli do horyzontu 2020-2035 umowę. Było pytanie do pani wiceprezes, czy to rzeczywiście nie jest dochodowa działalność dla szpitala. No powiedziała, że raczej nie. My pytaliśmy się, czy to jest być może jakaś forma pomocy dla miasta ze strony Freseniusa. Ja tylko powiem tyle, że w tym momencie ja mam taką wiedzę i mam nadzieję, że pan prezydent w oparciu o swoje służby liczbowo ją zbije w przyszłości, no bo nie w tej chwili, że koszty Freseniusa są 2 miliony, a przychody 7 milionów, czyli zyskowność jest fantastyczna. To tylko w tym miejscu. Natomiast poza tym, no to może jeszcze ktoś będzie się pytał, natomiast my generalnie nie widzimy w tej chwili możliwości poparcia z uwagi na tak dużą emisję i tak szybko tej uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to za chwilkę. Czy jeszcze ktoś w imieniu klubów? Nie ma? To przechodzimy do dyskusji. Kto się zgłasza do dyskusji? Będziemy zapisywać. Pan radny Chodak. To jeszcze? Proszę bardzo, panie radny.
Szanowni Państwo radni i panie prezydencie, no tu podzielam zaniepokojenie tutaj wyrażone przez pana Feliksińskiego odnośnie tych obligacji komunalnych, kolejnej emisji, bo Tak jak było wspominane, ta emisja już w kwietniu ubiegłego roku nastąpiła, to było na kwotę wówczas 12 milionów złotych. Emisja obligacji komunalnych i no, trzeba zaznaczyć jasno i mocno, że emisja obligacji komunalnych to jest de facto zadłużanie miasta. To się bardzo ładnie nazywa, być może taki jest cel, żeby to się nazywało w ten sposób i żeby w takim, żeby nie każdy może wiedział dokładnie, o co chodzi. Może to jest bazowanie jakby na takiej nadziei, żeby nie każdy wiedział, że chodzi o zadłużenie, a chodzi o zadłużenie tylko po prostu w innej formie. I teraz proponuje się, wtedy było 12 milionów, teraz 17, emisja obligacji komunalnych rok za rokiem, czyli zadłużanie się rok za rokiem, to już wychodzi, jak sumujemy, to już wychodzi kwota prawie 30 milionów złotych. I to w sytuacji, kiedy dopiero w ubiegłym roku miasto Pabianice wyszło wcześniej z planu naprawczego związanego z problemami byłego SPZOZ-u. I tutaj z tego faktu nasz klub się cieszy, zresztą to wtedy wówczas popieraliśmy i to było w założeniu dobre rozwiązanie, żeby wyjść z tego planu naprawczego wcześniej, żeby móc przeprowadzać inwestycje, co nie zmienia faktu, że no, z naszego punktu widzenia nie jest naprawdę, to tak najłatwiej jest zrobić. To nie jest z naszego punktu widzenia rozwiązaniem systemowym, rozwiązaniem poważnym, rozwiązaniem strategicznym i dalekowzrocznym, tylko i wyłącznie proste, takie można powiedzieć całkowicie, no najprostsze rozwiązanie z możliwych, czyli po prostu zadłużanie miasta, tylko że no tutaj jest ładna nazwa, którą nie każdy może skojarzyć z tym, czym rzeczywiście to jest. No i to jest taka polityka zadłużania miasta, zaciskania pętli temu miastu na szyi, zaciskania tej pętli mieszkańcom, bo tak naprawdę to wszyscy mieszkańcy płacą podatki i ponoszą w końcu tego konsekwencje. I smutne to jest w kontekście tego, co powiedziałem, że jeszcze niedawno mieliśmy dług szpitala, ponad 100-milionowy dług szpitala, który naprawdę również mieszkańcy odczuli konsekwencje tego długu, odczuli konsekwencje tego, że trzeba było ciąć wydatki naprawdę bardzo mocno. I teraz się okazuje, że jedyną drogą dla pana prezydenta do tego, żeby prowadzić jakiekolwiek inwestycje w mieście, to jedyna koncepcja to jest tak naprawdę zadłużanie tego miasta. Kwestia pozyskiwania funduszy zewnętrznych jest bardzo mocno zaniedbywana. To jest coś, co jest zaniedbywane i nie jest tak wykorzystywane, jak mogłoby być. I jest najprostsze rozwiązanie, bo tak najłatwiej zrobić, nie trzeba się napracować. Można wziąć obligacje komunalne, ktoś może uwierzy, że to nie jest zadłużenie. Taka nadzieja pewnie się pojawia i robić inwestycje na kredyt. Także no, my się sprzeciwiamy takiej polityce krótkowzrocznej, polityce bardzo zaciskania pętli mieszkańcom
naszej.
Dziękuję.
Pan radny Różycki.
Panie prezydencie, krótkie trzy pytania. Na co te 17 milionów precyzyjnie? Do kogo będą adresowane te obligacje i na jakich zasadach?
Dziękuję bardzo. Pani radna Kozłowska, proszę bardzo.
Proszę państwa, szanowni państwo, mamy tutaj w prognozie wieloletniej podane zadłużenie miasta w poszczególnych latach. Jeśli państwo radni szczegółowo spojrzeliście na to, to nie jest tak, jak pan Chodak mówił, że to jest straszne zadłużenie, bo widzimy, że od roku 2021 to zadłużenie bardzo spada. Także dziś jest zaplanowane na rok 2017 zadłużenie 39,618 miliona, z czego, jeżeli pan nie zauważył, mamy jeszcze około 2 milionów spłaty po SPZOZ, proszę państwa. W następnych latach już nie ma długu SPZOZ-u. I teraz wracając tutaj do obciążenia, mamy tylko obciążenie znacznie, powiedzmy, większe, ale ono tylko jest w ciągu, powiedzmy, 4 lat, czyli 18, 19, 20 i 17. I ono i tak jest zdecydowanie mniejsze, bo w roku 2014 dług wynosił 36 plus 6, prawie 43 miliony, a tutaj mamy w 20, tu gdzie mówię większe, rzędu 30 milionów, czyli jest to
o 10 milionów mniej. A jeżeli chodzi o 31, to jest już zerowe, a rok 30 to jest raptem 1 700 000. Teraz też tutaj do pana Madaja pozwolę sobie zaadresować dwa słowa, bo ciągle pan mówi o środkach unijnych. Proszę sobie przypomnieć, kiedy służby prezydenta, czyli tutaj pani skarbnik, przygotowała możliwość zbilansowania, to no, fachowo nie nazwę, ale tak jak bierzemy jeden kredyt zamiast kilku, zmiany spłat. Kiedy to było? Z tego, co ja pamiętam, konsolidacja nastąpiła w styczniu roku 2016. Tak jak ja się orientuję, no to raczej trudno było szukać środków unijnych i wchodzić w projekty, kiedy miasto było w planie naprawczym. Nie było takiej opcji. Po prostu uwolniła się ta możliwość i w tym momencie również te obligacje będą środkami wkładów własnych, jeśli jakiekolwiek projekty unijne zostaną nam przyznane. Także wracając do emitowania, tutaj jest wstępnie 17,420, ale z tego, co przypuszczam, będą bardziej szczegółowo skosztorysowane poszczególne inwestycje, a wiemy wszyscy, że na przykład w MOK-u sala już powinna być remontowana dawno, bo już była zamykana na różnego rodzaju imprezach, nawet w trakcie zakończenia roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to było chyba ze 3 lata temu, jak pamiętam. Są to duże inwestycje, szkoły się walą, sypią, no niestety, proszę państwa, drogi też chcecie robić i w inwestycjach, i w chodnikach, a przecież miasto, wychodząc z tego planu naprawczego, idzie w kierunku, żeby cokolwiek zrobić w tym mieście. Jak miasto jest biedne, no musi wziąć jakiś sposób finansowania. Może to być kredyt, ale z tego, co ja się orientuję, kredyt jest mniej korzystny dla gminy. Obligacje, jeśli my będziemy jeszcze mieli taką możliwość, a będzie nadwyżka budżetowa, to na przykład w następnym roku możemy stwierdzić, że spłacimy je wcześniej i nie będziemy rozszerzać inwestycji. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę konkretnie.
Nie, tutaj pani Jadna Kozłowska mi jakby zarzucała, że ja...
proszę pana, ja, żeby dobrze, pan... Ale dobrze.
Chyba wstęp.
Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak?
Tu pani Jadna Kozłowska mi zarzucała, że ja czegoś nie, że ja czegoś nie, no ja tak odebrałem, zarzucała mi, że ja czegoś nie czytałem, natomiast ja nie wiem, czy pani czytała, bo tak, tu mam takie porównanie, kwota długu.
Proszę państwa, kwota ja
długu.
Proszę uprzejmie, bez osobistych wycieczek, proszę do meritum sprawy.
Przewodniczący. Dobrze, więc meritum sprawy. Rok 2015 mamy 20,5 miliona kwota długu, tutaj według tej prognozy i tak, jest 26, czyli ostatecznie 26 jest 2016 i tak, z kogo 13 milionów według planu na 2017 rok, potem trochę się zmniejsza, ale to jest kwota grubo ponad 30 milionów, dopiero w roku 2021 według tej prognozy, czyli w drugiej połowie następnej kadencji poniżej 30 milionów wchodzimy, co tak naprawdę i tak jest ogromną kwotą 25 milionów złotych. A pani radna tutaj próbuje mówić, że zadłużenie nie jest problemem, że spada. No rzeczywiście spadnie do zera według tego planu w 2031 roku. To jest tak odległa perspektywa, że naprawdę pani no radna, no i pani chce narażać na to miasto, żeby obciążać miasto zadłużeniem przez tyle lat. No.
Ostatni proszę głos. Nie insynuować, ja nie zamierzam narażać miasta, wręcz odwrotnie. Jeśli osoba fizyczna jest biedna, to żeby cokolwiek zrobić w swojej chałupie, to musi wziąć kredyt, bo nie będzie brała obligacji. A my jako miasto może posiłkować się będziemy funduszami zewnętrznymi, różnymi programami, ale jak pan zdążył się zapoznać z załącznikiem inwestycyjnym, jest tam masę rzeczy do zrobienia, które nie były robione niestety w przeciągu 2 poprzednich kadencji, bo wisiał nad nami dług szpitalny. I dopiero...
Ale proszę nie,
proszę nie zabierać to jest... głosu, bo ja w tej chwili mam głos. Dziękuję.
Pan radny Madaj, proszę bardzo.
Ja rozumiem, że pani radna, jak również pan prezydent chcą się zapisać w historii naszego miasta, bo nawet kolejna władza i wszystkie kolejne, nie wiem, rady miasta, następni prezydenci przyszli, na pewno będą o państwu pamiętać, ponieważ panie prezydencie, otrzymał pan mandat do sprawowania władzy na 4 lata, nie do 2021, do 2035 i jeżeli pan i pani skarbnik na podstawie tych wskaźników, które z artykułu 242, 243 ustawy o finansach publicznych, one teraz, pani skarbnik, są, że tak powiem, no, na dobrym poziomie, tak? Ale to też jest zasługa tego, że mamy bardzo niskie stopy procentowe. I teraz, jeżeli pani jest w stanie zapewnić, że w 2021 roku, a przypominam, w 2015 roku rozłożyliśmy harmonogram spłaty rat na lata z poprzedniego roku, czyli z tych 12 milionów obligacji, że największe raty będziemy spłacać w ostatnich latach. Tak było. Największe raty. I teraz tak, czy chcemy wpaść w spiralę zadłużeniową, bo ja nie wiem, panie prezydencie, dokąd pan zmierza. Odpowiedzialność pana jest na 4 lata. Pan chce zadłużyć miasto, bo pan jest za duża. Każda kolejna emisja obligacji to jest zadłużenie miasta.
Ale my też wiemy, na ile lat jest jeszcze.
Panie przewodniczący, pozwoli mi pan dokończyć.
Pozwolę, ale proszę nie powtarzać tych samych tez po to, żeby przedłużać.
Pan nie jest za to,
my chcemy powiedzieć, że są różne inne możliwości do tego, aby realizować inwestycje w tym mieście. Pozyskujmy środki zewnętrzne. Dlaczego na przykład w Sieradzu mogą pozyskać 22 miliony środków zewnętrznych pozabudżetowych, które są z programów unijnych pozyskiwane, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska? Dlaczego prezydent Sieradza, wiceprezydent Sieradza mogą takie rzeczy robić? Panie prezydencie, miasteczko Brzeziny, budżet miasta 40 milionów złotych, 10 milionów złotych z pozyskania środków zewnętrznych. Ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo pan używa często takiego zwrotu, to się bardzo często pojawia w pana wywiadach, że pan wypchnął to miasto z bocznicy. Ja uważam, że to jest bardzo trafne określenie, tylko panie prezydencie, pan nie wskazał kierunku tego miasta, bo ja, używając takiej symboliki jak pan, mam wrażenie takie, że to miasto porusza się od parunastu lat, mając takich prezydentów jak pan, po takim torowisku, które mamy u nas na Zamkowej, a rozwiązywanie problemów tego miasta jest jak łatanie tych dziur, które widzieliśmy, jak było łatane kaloszem. To tak wygląda. Dobra. A wie pan, dokąd zmierza to miasto, czyli ten przysłowiowy, symboliczny tramwaj, który pan wypchnął z bocznicy? On zmierza w kierunku miasta Łodzi. Wie pan, że miasto Łódź jest w czołówce najbardziej zadłużonych miast w Polsce. Teraz jest obecnie trzecie, a w 2015 roku było pierwsze. Panie prezydencie, ja panu mówię, ja z panem, z działaczami Platformy Obywatelskiej, tym nowym tworem, który utworzyliście, ja do tego tramwaju nie wsiądę, bo ja się nie zgodzę i nasz klub na zadłużenie miasta. Ale jeżeli byłyby te obligacje wyemitowane jako studium wykonalności jakiegoś projektu
i pani Kozłowska,
i byłoby dofinansowanie środków zewnętrznych, a wkład własny opiewałby na 17 milionów, owszem, możemy rozmawiać, możemy dojść do konsensusu, do porozumienia. Natomiast w tym kierunku, w którym pan wypchnął to miasto z bocznicy, ten tramwaj po tym dramatycznie dziurawym jak ser szwajcarski torowisku, ja do tego tramwaju nie wsiadam, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo, już dobrze. Czy proszę bardzo.
Panie przewodniczący, czy mogę w tym momencie wniosek złożyć o 5 minut przerwy?
O 5 minut przerwy dla nabrania werwy?
Czy nie?
No ale to akurat chciał odpowiedzieć, że zrobimy przerwę, jak trzeba będzie. Po wypowiedzi, dobrze?
Drodzy państwo, z panią skarbnik chcielibyśmy się pokrótce odnieść. Szczerze mówiąc, mnie już to nie zaskakuje. Nie ukrywam, ale ponieważ zostałem wywołany do odpowiedzi, to w związku z tym króciutko. Rozumiem, drodzy państwo, że najchętniej chcielibyście, żebyśmy żyli w marazmie i żeby to miasto się nie rozwijało. Wasza decyzja, wasza rzecz. Drodzy państwo, to, co dzisiaj zaproponowane, są normalne mechanizmy rynkowe. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Jeżeli pan mówi, że Łódź jest na jednym biegunie zadłużenia, to pewnie są na drugim biegunie zadłużenia. Następna sprawa, ja panu nie przerywałem. Z grzeczności bardzo bym o to prosił. Drodzy państwo, druga sprawa, spłata SPZ-u, chciałbym tylko przypomnieć, drodzy państwo, że była spłatą za działalność bieżącą. W chwili obecnej propozycja zaciągnięcia obligacji do kwoty 17 milionów złotych idzie w 100% na inwestycje. W związku z tym, jeżeli chcemy mieć za 2-3, to nie ja,
to mój następca. Jeżeli chce mieć inwestorów, jeżeli chce mieć z podatków wyższe wpływy bieżące, to trzeba zainwestować. Jeżeli nie będzie strefy i nie wykupimy terenów, to mój następca prawdopodobnie nie będzie miał wyższych dochodów. Jeżeli nie będziemy sprzyjali przedsiębiorcom, którzy zaczynają w tym mieście inwestować, to w następnej kadencji nie będzie wpływów bieżących do budżetu. My na inwestycje wydajemy raz, a proszę tylko pamiętać, że inwestycja zlokowana w tym mieście będzie skutkowała dostarczaniem podatków przez kolejnych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Druga rzecz, wie pan, gdyby pan przeczytał, bo szczerze mówiąc za bardzo dyskusji nie było na komisjach, w związku z tym te argumenty muszę dzisiaj przynajmniej skrótowo podnieść. Gdyby pan przeczytał załącznik inwestycyjny, to znajdzie pan szereg pozycji, jak również i przygotowanie studium wykonalności do projektów, na które te pieniądze będą przeznaczone, jak i również bardzo dużo projektów, o których współfinansowanie się staramy. Największy chociażby drogowy projekt na ponad 2 miliony złotych. Mam nadzieję, że pan wojewoda się nie wycofa i kwota dofinansowania w ramach projektu drogowego nie ulegnie zmniejszeniu i te pieniądze dostaniemy. Po to wkładamy poszczególne kwoty do budżetu, żeby móc startować o zewnętrzne środki. Bez zagwarantowania w budżecie miasta środków na ubieganie się o zewnętrzne środki, no nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli składać wnioski bez przygotowania dokumentacji. Też się tego nie da zrobić. Mówię o boiskach, mówię o Szkutni, mówię o ulicy Warszawskiej, mówię o studiach wykonalności do poszczególnych projektów i pozostałych rzeczach, które są w tym załączniku wpisane. Drodzy Państwo, niezależnie od tego, jakie musieliśmy spłacić zobowiązania, nawet jeszcze z tej kadencji, mówię o słynnym oddaniu do ministra finansów ponad 2 milionów złotych za zawyżoną dotację z 2010 i 2012 roku. Proszę zwrócić uwagę, że budżet za 2015 rok, 16 rok już na chwilę obecną sam z siebie wygenerował 10 milionów. Przecież mamy inwestycji na prawie 30 milionów, a planujemy maksymalnie zaciągnięcie obligacji na kwotę 17. No te pozostałe skąd się wzięły? No budżet wygenerował, tak? A w tamtym roku, pamiętacie, ile mieliśmy na początku? Następna sprawa, mówi pan o projektach unijnych. Ja przedstawię to obrazowo. O ile dobrze pamiętam, pierwsza koncepcja Funduszu Spójności to była kadencja pana prezydenta Wlaźlaka. Potem na stanowisku prezydenta był pan prezydent Winiarski, potem pan prezydent Berner, potem dwie kadencje pana prezydenta Dychty. Mówię o tym z tego powodu, że podczas drugiej kadencji pana prezydenta Dychty udało się rozliczyć projekt Funduszu Spójności. Czyli pięciu prezydentów realizowało jeden duży projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Od momentu powstania pomysłu do momentu rozliczenia prezydent Wlaźlak, prezydent Winiarski, prezydent Berner i dwie kadencje prezydenta Dychty. A tak naprawdę łopatę na dobre wkopano podczas pierwszej kadencji pana prezydenta Dychty. Drodzy Państwo, co do pozostałych rzeczy, no przepraszam, ale muszę delikatnie trącić temat. Ostatnio w Sejmie przyjęto, nie przyjęto, to jak gdyby jest poza samorządem miasta Pabianic, budżet państwa na najbliższy rok. Nie przerywałem panu i bardzo bym prosił o uszanowanie mojego głosu. No, wtrącanie, a przerywanie, nie wiem, jaka jest różnica. W każdym razie, drodzy Państwo, zakłada on deficyt 60 miliardów złotych, czyli de facto 1500 zł na każdego z Pabianiczan. Czy to jest złe, czy to jest dobre? Ja dzisiaj nie będę oceniał, bo nie jestem politykiem, jestem samorządowcem. Ale, drodzy Państwo, rząd polski również zaciąga zobowiązania po to, żeby rozwijać kraj. Trochę dziwne podejście, że jedną rzecz na 1500 zł na każdego Pabianiczanina się popiera, natomiast zaciągnięcie obligacji maksymalnie w wysokości 17 milionów złotych na 65-tysięczne miasto już nie. Jedno jest pętlą na szyi, drugie nie. Wczoraj przekroczyła nasz kraj magiczną liczbę zadłużenia biliona złotych, tak? Drodzy Państwo, dzisiaj na jednego z Państwa, którzy tu siedzimy przy stole, zadłużenie Państwa wynosi ponad 26 tysięcy złotych. A my mówimy o 17 milionach nie na rozwój poszczególnych miast, na rozwój tego miasta, w którym mieszkamy, na rozwój Pabianic. To nie są środki, które idą na załatanie dziury budżetowej, tylko w 100% idą na inwestycje. Nie wiem, czy Państwa przekonałem, ale starałem się to zrobić maksymalnie, że tak powiem, maksymalnie tak przekazując Państwu najważniejsze informacje. Oczywiście Pani Skarbnik odpowie na te pytania szczegółowe dotyczące obligacji.
Proszę uprzejmie.
Proszę Państwa, padło pytanie, jak mają być zabezpieczone, jakiego rodzaju obligacje, więc jeszcze raz powtarzam. Są to obligacje, które my emitujemy, czyli które może emitować samorząd. Są to obligacje bez zabezpieczenia, a kredyt ma zawsze zabezpieczenie. Po drugie, okres karencji jest kształtowany tak, jak jest nam wygodnie. W tym wypadku jest to okres karencji 5 lat. I tutaj może odpowiadając panu, chciałabym, żeby pan radny Madaj otworzył załącznik numer 1 do WPF-u, bo pan świetnie się, widzę, orientuje. I niech pan zobaczy, jakie by było zadłużenie miasta, ile by trzeba było zrobić obostrzeń, żeby skumulować te wszystkie obligacje w 4 latach tej kadencji. To pan sobie sam wyliczy. Następnie, obligacje mają to do siebie, że są jest elastyczna spłata. My kształtujemy właśnie spłatę tak, żeby nie obciążać nadmiernie budżetu. Następnie obligacje komunalne są skierowane do banków i robi wykup tylko bank. Nie ma tu możliwości wykupu przez inwestorów indywidualnych. I teraz w skali całego kraju, jak weźmiemy wszystkie samorządy, jednak odbywa się wykup przez inwestorów indywidualnych, ale on stanowi 1% całości obligacji. Ale teraz, proszę Państwa, bo ja widzę, już uśmiecham się do Pana, Panie Radny, bo to była polemika z nami w tamtym roku. Ja Państwu odczytam, co to znaczy być osobą fizyczną, która może wykupić obligacje. Bardzo proszę posłuchać. To nie jest moje widzimisię, to są przepisy. Jeżeli natomiast o uzyskanie statusu inwestora kwalifikowanego wnioskuje osoba fizyczna zamieszkująca terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi spełniać przynajmniej 2 spośród następujących warunków. Pierwszy. W okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku zawarta na własny rachunek transakcje papierami wartościowymi w liczbie co najmniej 10 transakcji w każdym 3-miesięcznym okresie, każda o wartości co najmniej 50 tysięcy euro lub równowartość tej kwoty w złotych ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający datę złożenia wniosku. Następny warunek. Wartość portfela papierów wartościowych osoby fizycznej w dniu poprzedzającym datę złożenia wnioku wynosi co najmniej 500 tysięcy euro lub równowartość tej kwoty w złotych. Trzeci warunek. Osoba fizyczna pracuje lub pracowała w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku wymagającym wiedzy z zakresu inwestycji w papiery wartościowe. Więc ja zacytowałam przepisy, proszę Państwa, czyli odpowiem jednoznacznie. Żaden Kowalski, Malinowski, Pabianiczanin nie może kupić tych obligacji. A tylko dlatego, że nie może mieć udziału w budżecie i budżet nie może go spłacić. To nie są obligacje państwa. A wartości w euro i tysiącach, proszę Państwa, wskazują, że tak jak ja znam podatników pabianickich, paru by się znalazło, które by wykupiło. Ale chyba, panie Różycki, nie o to nam chodzi.
Dziękuję bardzo. Pan Różycki prosił o przerwę. Panie Piotrze Różycki, proszę pana, żebyśmy przegłosowali tą uchwałę.
Znaczy jeszcze chciałem ad vocem do stanowiska prezydenta na szybciutko.
Ale bym prosił o krótko i przegłosujmy tą uchwałę i zrobimy przerwę.
Panie prezydencie, czy w ramach tych obligacji, tych 17 milionów, jest planowany również wkład własny na ZIT, czy nie? Nie. Czyli jest to poza ZIT-em, tak? Rozumiem. A kiedy ewentualnie można było uzyskać od pana precyzyjną wiedzę, co, gdzie i na co konkretnie? Na jaką inwestycję i jakie środki, w jakiej wysokości? I zgodnie z tym załącznikiem rozumiem, będzie to wszystko realizowane, tak?
Nie ma innej możliwości, no.
Już nie bywa.
No właśnie, dziękuję bardzo. Panie Piotrze, czy jest zgoda, przeprowadzimy głosowanie, bo tak to nam się wszystko rozleci i zrobimy przerwę, tak jak pan
dobrze,
życzył.
No, to po
przerwie. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie imienne. Po kolei jeden z panów czyta listę, drugi odnotowuje głos. Proszę bardzo.
Pani radna Biegały Małgorzata. Pani radna Cieśla Monika nieobecna, pan Cymerman Dariusz, pan Dudkiewicz Robert, pan Duraj Piotr, pan Feliksiński Tadeusz, pan Grabarz Zbigniew, pan Chile Krzysztof, pan Chodak Antoni, pan Kaczorowski Adam, pani Kozłowska Bożena, pani Krygier Kozłowska Zofia, pani Kupsiu Anna, pan Lesman Jarosław, pan Madaj Rafał, pan Majchrzak Piotr, pan Marczak, pani Marczak Iwona, pani Miękina Katarzyna, pan Różycki Piotr, pan Rąkowski Krzysztof, jestem za, Wójcik Grażyna, pan Wójtowicz Wojciech, pan Żeligowski Andrzej.
Panie Piotrze Różycki, czy pan nadal wnosi
wniosek,
o przerwę?
Tak, wniosę o przerwę pięciominutową.
Pięciominutową przerwę za chwilę ogłoszę.
Głosujemy, nie głosujemy.
Ogłoszę. Tylko jeszcze przy okazji, jak już jestem przy głosie, to chciałem powiedzieć, że wyjście z programu naprawczego szpitala to tak wymagało niektórych innych głosowań i nie wszyscy wtedy byli za. Oj, nie wszyscy. A ci, co byli za, byli, że tak powiem, sekowani.
Podliczałem. Nie. Przepraszam bardzo, jeszcze chwila. Ogłosimy wynik głosowania. Musiałem to podliczyć. Drodzy Państwo, stan radnych 23, obecnych 22, oddane głosy za 14, oddane głosy przeciw 8, wstrzymujących się 0, nie brało udziału w głosowaniu 0.
Przerwa 5 minut.
Telefon do tego pana.